Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Witam w naszym studio pana redaktora Tadeusza Płużańskiego, który jest publicystą, historykiem.
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
I pan Jan Józef Kasprzyk, aktor, prezes Związku Piłsudczyków, również historyk z zamiłowania.
Witam serdecznie ojca, witam Państwa.
I jak już wspomniałem, zapraszamy na rozmowy niedokończone, których tematem jest jak zachować pamięć o wielkich Polakach. I zapraszam Państwa do tego, abyśmy na początku obejrzeli taki krótki materiał, który wprowadzi nas w ten temat.
Kto ty jesteś? Żołnierz polski wyklęty. Jaki znak twój? Orzeł w ryngraf wpięty. Walka moja do utraty sił. Życie moje dla ojczyzny w pył. Hasło, co mi sprzyja, Jezus i Maryja. Staliśmy do końca niezłomni, bo zawsze byliśmy wolni. Mundur na miarę krwią szyty, nie na medale zaszczyty. Gruda po grudzie wychodzą spod ziemi, idzie paradnie armia cieni. Dziś podajemy wam broń, polski oręż, rycerski ton. Z krwi naszej wzrosną wojska, powstanie wielka Polska. Spadek nasz niczym blizna, Bóg, honor, ojczyzna. Walka moja do utraty sił, życie moje dla ojczyzny w pył. Hasło, co mi sprzyja, Jezus i Maryja.
Jak zobaczyliśmy na końcu tego materiału, 1 marca, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, mówimy właśnie o tych żołnierzach jako o wielkich Polakach. Mówimy też o żołnierzach niezłomnych. Te dwie nazwy funkcjonują. Wiemy też, że to antykomunistyczne podziemie niepodległościowe w latach 1943-1963. No dlaczego ta nazwa, te żołnierze wyklęci, niezłomni i dlaczego te daty akurat, taki okres czasu?
No, żołnierze wyklęci i niezłomni, ja bym powiedział. Wydaje mi się, że należy nadal stosować ten podwójny termin, podwójne określenie, bo z jednej strony pamiętajmy, że zostali wyklęci przez komunę. Najpierw zamordowani, bardzo często strzałem w tył głowy w katowni ubeckiej przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Następnie wywiezieni w nieznanym miejscu. Dziś wiemy szczęśliwie, że jest to warszawska łączka na Powązkach wojskowych, ale ten plan komunistów obejmował nie tylko skrytobójcze morderstwo, ale też wymazanie tych ludzi, tych naszych żołnierzy, bohaterów narodowych z polskiej pamięci. Nie tylko ich miejsce, gdzie byli zrzucani, prawda? Te doły śmierci przykryto warstwą ziemi. Nie tylko dorzucono tam wapna, żeby te szczątki się lepiej rozkładały, ale jeszcze w latach 80. decyzją Wojciecha Jaruzelskiego i Floriana Siwickiego na tych dołach śmierci postawiono groby, bardzo często groby funkcjonariuszy komunistycznych, również bezpośredniego aparatu represji. Tam leży na przykład na Łączce na Górze, prawda? Pułkownik Roman Kryże, o którym się mówiło, sądzi Kryże, będą krzyże. Jest to stalinowski sędzia wojskowy, który zatwierdził wyrok śmierci na bohaterskiego rotmistrza Pileckiego, który leży pod spodem. Tam na przykład na górze jest dwa groby dalej. Spoczywa Jerzy Modlinger, to jest prokurator stalinowski, który też wychowywał następne kadry komunistycznych prokuratorów. No dzisiaj, żeby zobaczyć też tą kontynuację między PRL-em a III RP, co jest niezmiernie ważne, prawda? Roman Kryże zostawił potomka w postaci Andrzeja Kryże, prawda? Sędzia, który wydawał wyroki w stanie wojennym. Jerzy Modlinger jest Jerzy Modlinger senior i Jerzy Modlinger junior. Junior jest wpływowym dziennikarzem, chciałbyś być funkcjonariuszem politycznym w Telewizji Polskiej, jest szefem Teleekspresu, prawda? I ci ludzie dbają o to właśnie, żeby ich groby, groby ich rodziców, ojców pozostały tam na łączce na górze i żebyśmy nigdy nie mogli się dostać na dół, właśnie do tych dołów śmierci, prawda? Jeśli mówimy o wyklęciu, to trzeba powiedzieć jeszcze jedno, że ta właśnie zbrodnia zakładała również całkowitą niepamięć. Ci ludzie mieli zostać również wymazani całkowicie, prawda, z naszej historii. I tak było do 1989 roku. Ci ludzie nie funkcjonowali, prawda, w świadomości Polaków. Nie można było o nich mówić, pisać. Oni wracają teraz, mówimy, prawda, podziemna armia powraca. I szczęśliwie tak się dzieje. Ale ile lat, prawda? Ile lat minęło wtedy? Ile lat minęło tej III Rzeczpospolitej? Ćwierć wieku. A niezłomni, jeszcze powiem. Prawda? Dlaczego niezłomni? Przez swoją niezłomną postawę wobec drugiego sowieckiego okupanta. Prawda? Na ogół byli to żołnierze, którzy walczyli z Niemcami i swój trud zbrojny kontynuowali podczas drugiej okupacji sowieckiej. Prawda? I w swoją postawą właśnie niezłomnej walki o Polskę pokazali, prawda, że swój skrajny patriotyzm. W materiale widzieliśmy, prawda, przygotowanym zresztą przez Fundację Łączka, którą reprezentuję. Tym ludziom przyświecały ideały, te arcypolskie ideały. Bóg, honor, ojczyzna. Oni się za to bili i za to bardzo często oddali życie. Także żołnierz wyklęty, niezłomny, który zasługuje na naszą szczególną pamięć, szczególne honory. I 1 marca mamy wszyscy szansę właśnie te honory oddać naszej zamordowanej powstańczej armii.
Można powiedzieć, że dla żołnierzy niezłomnych, dla żołnierzy wyklętych, polskość definiowana była zupełnie inaczej niż definiował ją przed laty Donald Tusk, bo Donald Tusk definiował polskość jako nienormalność. Oni definiowali polskość jako umiłowanie wolności i przywiązanie do tej najwyższej, najważniejszej w ich przekonaniu cechy, jaka przez opatrzność dana jest narodom, do wolności. Kiedy 19 stycznia 1945 roku generał Leopold Okulicki wydawał swój ostatni rozkaz rozwiązujący Armię Krajową, to w tym rozkazie pojawiło się znamienne zdanie. Wojna się nie skończyła. I dalej Okulicki pisał, że wizja, jaką Rosja chce zaprowadzić w Polsce, jest absolutnie sprzeczna z polską racją stanu. I dlatego trzeba walczyć, tak jak pisał choćby w odezwach swoich major Łupaszka, o świętą sprawę. I tą świętą sprawą była właśnie wolność, niepodległość, suwerenność. Żołnierze niezłomni przez te 20 lat funkcjonowania, bo pierwsze lata to były w momencie, kiedy Sowieci wkraczali na dawne kresy Rzeczpospolitej. Zresztą tu żołnierze niezłomni pozostali nawet do początku lat 50. na Wileńszczyźnie, Nowogródczyźnie. Tu piękna postać majora Macieja Kalenkiewicza, Kotwicza. Niezwykle symboliczna, bo ona też pokazuje pewną ciągłość pokoleniową. On był wnukiem powstańca styczniowego, Hubalczykiem, potem Cichociemnym, dowódcą Armii Krajowej na Nowogródczyźnie i ginie w walce z Sowietami w roku 1944 latem i pochowany jest w mogile obok powstańców styczniowych. Historia pewne koło zatoczyła. Więc byli to żołnierze, rycerze wolności, dla których wolność, umiłowanie wolności było cechą najważniejszą i rzeczą, za którą można poświęcić życie. To byli też, można powiedzieć, ukształtowani przez etos II Rzeczpospolitej żołnierze, a w II Rzeczpospolitej dość popularne były słowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Dwa. Pierwsze to, że w życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie, stąd też ofiara krwi, ofiara oddania życia nie jest wartością samą w sobie, bo ona służy narodowi, ona służy niepodległości. I drugie zdanie, które coraz bardziej w drugiej połowie lat 40. i 50. Można było z tego etosu II Rzeczpospolitej i z dewizy marszałka brać, że być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Oni wprawdzie zwyciężyli po blisko 60 latach, bo przypomnijmy ważną rzecz, mianowicie jutro, 26 lutego, upływa piąta rocznica, kiedy prezydent świętej pamięci profesor Lech Kaczyński skierował do Sejmu projekt uchwały ustanawiającej Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bo to była jego inicjatywa, zresztą pracował nad tą uchwałą również ustawą świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. To było jeszcze przed tragedią smoleńską, to był właśnie luty 2010 roku. Ta ustawa została rok później, w lutym 2011 roku przez Sejm przyjęta, ale też pamiętajmy, bo przyjmujemy jako pewnik, że dla wszystkich w Polsce to są postaci bez skazy, że to są bohaterowie narodowi, ale okazuje się, że wcale tak nie jest. Nikt nie używa oczywiście sformułowań teraz typu zaplute karły reakcji, tak jak mówiono o nich w latach 40. czy 50., czy bandyci, ale relatywizuje się wprost lub nie wprost ich postawę. Podam przykłady. Pomijam już fakt, że przeciwko ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych głosowali na przykład posłowie Andrzej Celiński i Kazimierz Kuc, co jest rzeczą zupełnie przedziwną. Wydawać by się mogło, że w wolnej Polsce może coś takiego nastąpić. Ale też zwróćmy uwagę, jak środowisko chociażby Gazety Wyborczej stara się relatywizować sprawę lat powojennych, nie oceniając tego w kategoriach czarno-białe, a w takich kategoriach ten okres winien być oceniany. Po jednej stronie była prawda i dobro, po drugiej zło i zniewolenie, tylko na przykład dwa lata temu ukazuje się z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych artykuł Adama Michnika pod tytułem Żołnierze Wyklęci w Podtrzasku, gdzie używane są sformułowania wojna domowa, a w wojnie domowej każdy ma trochę racji, prawda? Ścierają się różne poglądy. Tu tak nie jest. Używa się sformułowania, że jedna i druga strona, czyli komuniści i żołnierze wyklęci, posługiwali się filozofią nienawiści. Więc relatywizowanie wprost lub nie wprost. I tu podam przykład taki. Pan prezydent Bronisław Komorowski za kilka dni zapewne też włączy się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ale ten sam pan prezydent na pogrzebie Wojciecha Jaruzelskiego, który brał czynny udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego, wypowiedział słowa: śpi kolego w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni tobie. To jest też relatywizowanie. Nie wprost, a relatywizowanie.
Inka, Pilecki, Łupaszka, jeszcze wiele, wiele Lalek, wielu, wielu innych można by było tutaj dodać. No między innymi generał Fildor Nilw, który był przygotowywany i on przygotowywał organizację Niepodległość. To a propos tych słów, że wojna się jeszcze nie skończyła, że i ta organizacja miała bronić Polski pod okupacją Sowietów. I nagle coś się dzieje w życiu Nila, że on się chce ujawnić. I on z dobrego serca, ktoś mu tutaj doradza, też ważna osoba w jego życiu, doradza mu, żeby się ujawnić, wtedy może jakoś wszystko będzie lepiej. Czyli oni też widzieli jakoś, że no ten agresor sowiecki no jest agresorem, ale z drugiej strony może jakoś coś się uda. Jak to mogło wyglądać? Jak to wszystko wyglądało?
No, musimy pamiętać, że termin żołnierz niezłomny, bo przy nim proponuje pozostać, określa no, kilka różnych kategorii osób, które walczyły wtedy z drugim sowieckim okupantem. Z jednej strony są to oczywiście ci, którzy pozostali w lesie, bo też nie możemy powiedzieć, że nagle się znaleźli w lesie w 1944 czy 1945 roku, tylko w tym lesie trwali, prawda? Najpierw właśnie walczyli z Niemcami, później z Sowietami i to jest przykład właściwie większości naszych wspaniałych dowódców, czy Łupaszka, czy Zapora, prawda? Żołnierze dwóch konspiracji. No, ale żołnierzami niezłomnymi byli też ci, którzy nie oddali ani jednego strzału do Sowietów czy ich polskich kolaborantów, prawda, z KBW czy z innych zbrodniczych struktur. Takim żołnierzem niezłomnym, rzecz jasna, jest rotmistrz Witold Pilecki. Prawda. On strzelał do Niemców, prawda, strzelał w Powstaniu Warszawskim, natomiast po tym tak zwanym wyzwoleniu, prawda, on i jego grupa nie mieli broni, prawda? Więc tutaj on nie walczył zbrojnie, wprost, prawda, z Sowietami, ale walczył metodami politycznymi, prawda? Zbierał informacje wywiadowcze, które między innymi mój ojciec, prawda, jako bliski współpracownik Witolda Pileckiego, przewoził przez zieloną granicę z Warszawy do włoskiej Ancony, gdzie stacjonował sztab II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie generała Władysława Andersa. Ale mamy też kolejną postać wspomnianą przez ojca, czyli generał August Emil Fildorf Niel, prawda? Wybitny, zasłużony żołnierz i dowódca okupacji niemieckiej. Później łagiernik, prawda? Zesłany pod fałszywym nazwiskiem Walentego Gdanickiego, kolejarza, nigdy nie rozpoznany przez Sowietów. On wraca szczęśliwie z Syberii do Polski i tutaj próbuje rozpocząć tak zwane normalne życie, prawda? Zająć się rodziną, próbował się ustabilizować. No, ale dlaczego generała Fildorfa też nazywamy żołnierzem niezłomnym? Prawda? Bo jest to jeden z tych, którzy co prawda nie walczyli w lesie z bronią w ręku, co prawda nie walczyli nawet metodami politycznymi, ale generał Fildorf bezdyskusyjnie zachował niezłomną postawę wobec komuny, prawda? On się nie dał złamać w śledztwie, mimo że proponowano mu współpracę, prawda? Proponowano mu nawet udział w słynnej prowokacji ubeckiej, czyli firmowaniu 5. Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, prawda? On powiedział nie, dlatego zginął, dlatego został powieszony. To jest jeden z nielicznych przykładów, prawda, polskich żołnierzy niezłomnych powieszonych, prawda? Z czego to wynika? Fildorf, podobnie zresztą jak Bolesław Kontrym Żmudzin, słynny policjant państwowy II Rzeczpospolitej, zostali skazani przez sądy cywilne. Wyrok takiego sądu był wykonywany przez powieszenie. Wyroki sądów wojskowych, przede wszystkim wojskowych sądów rejonowych, tak jak na rotmistrza Pileckiego, wykonywano przez sowiecki katyński strzał w potylicę. A ja jeszcze bym nawiązał do tego, co powiedział Jan Kasprzyk. Prawda? Mamy niestety dzisiaj dalszy ciąg tej walki z żołnierzami niezłomnymi. Przynajmniej jeden przykład jeszcze podam, to jest głosowanie, a właściwie dwa przykłady. Z jednej strony to jest głosowanie w Parlamencie Europejskim przeciwko rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, przeciwko temu, żeby uznać go bohaterem Europy, bohaterem walki z dwoma totalitaryzmami, i w tym tak zwani eurodeputowani polscy niestety odegrali haniebną rolę, w tym tak wychwalany wszędzie Jerzy Buzek. Prawda? On głosował przeciw rotmistrzowi Pileckiemu. Drugi fakt, Władysław Bartoszewski jest taka postać. Prawda? Ja nie wchodzę tutaj w jego życiorys, można stawiać wiele pytań, są pewne wątpliwości, prawda, co do okupacji niemieckiej, jego wyjścia z Auschwitz, prawda, był chory, zwolniony, z więzienia stalinowskiego też wychodził nawet dwa razy, prawda? Ale nawet nie w tym rzecz. Władysław Bartoszewski też wystąpił przeciwko rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, sam przyjął order Orła Białego dla siebie, uznając, że jest godzien, prawda? I tego samego orderu odmówił bohaterowi dużo większemu niż on sam, czyli Witoldowi Pileckiemu, prawda? Cały czas niestety to wyklęcie żołnierzy polskich obowiązuje w dzisiejszej, prawda, III Rzeczpospolitej, a Gazeta Wyborcza wspomniana pisze wprost, prawda? Na przykład piórem Seweryna Blumsteina, tak, że to byli bandyci. Prawda? Ostatni jeszcze tekst, też związany z osobą rotmistrza Pileckiego, moim zdaniem największego bohatera współczesnej Polski, do XX wieku. W periodyku Zagłada Żydów powstał taki materiał. Pani doktor z Krakowa, związana z Żydowskim Instytutem Historycznym, napisała, że misja rotmistrza Witolda Pileckiego do Auschwitz nie była ochotnicza. To jest oczywiście kłamstwo, prawda? Ja się rozprawiłem z tym artykułem w tygodniku Do Rzeczy, prawda? Ale jaki tam się pojawił argument, że kwestionowano raz właśnie to, że poszedł na ochotnika, a poszedł, prawda? To nie ulega żadnej wątpliwości. A dwa, zakwestionowała ta pani też raporty Witolda Pileckiego z Auschwitz. Raporty, które miały niesamowitą wartość, prawda? Bo informowały Warszawę, Komendę Główną AK, ale też świat, prawda, o tym, co się dzieje w Auschwitz. A pani doktor z Krakowa podważyła te raporty, jak argumentując, że za mało tam było Żydów, prawda, że no, raporty byłyby słuszne i wartościowe, no, gdyby się skupił wyłącznie na tym, co Niemcy robili z Żydami w Auschwitz. On za mało napisał, bo pisał też o cierpieniu więźniów Polski. Więc niestety ta akcja szkalowania, prawda, naszych polskich żołnierzy, bo jeśli mówimy o żołnierzach wyklętych, niezłomnych, to przede wszystkim pamiętajmy, że są to żołnierze polscy, prawda? To było polskie wojsko, które często zaczęło walkę już we wrześniu 1939 roku i trwało w tej walce właśnie nawet do 1963 roku, co oczywiście podważa tę wersję wydarzeń, prawda, że wojna się skończyła dla Polski w maju 1945 roku. Nie skończyła się, bo trwała przynajmniej 10 lat, prawda, regularna wojna z Sowietami. Często historycy nazywają tę wojnę ostatnim polskim powstaniem antysowieckim. Na przykład profesor Marek Jan Chodakiewicz tak to określa, ja się podpisuję.
I zresztą liczby tu też by na to wskazywały, bo możemy mówić tak naprawdę o powstaniu antysowieckim czy powstaniu antykomunistycznym, bo jeżeli w ruch niepodległościowy zaangażowanych jest, jak oceniają historycy, około 180 tysięcy ludzi, walczących w zasadzie na terenie całego kraju, dokonujących zarówno akcji zbrojnych, jak i akcji politycznych, o których Tadeusz Płużański wspominał, posiadających swoje kierownictwo rozproszone, bo były to przecież różne organizacje, ale jednak, to mamy do czynienia z porównywalną, choćby z powstaniem styczniowym, po prostu wojną partyzancką. Wojną partyzancką o honor, o godność, o niezawisłość, ale też należy pamiętać, że działania żołnierzy wyklętych, działania skierowane przeciwko NKWD, UB, MO, KBW, to były również działania mające na celu obronę ludności, choćby przed masową akcją bardzo brutalną kolektywizacji, czy właściwie sowietyzacji polskiej wsi.
To jest szalenie ważny punkt.
Prawda? Stąd też wsparcie dla żołnierzy wyklętych ze strony polskiego społeczeństwa. Ono się nie brało znikąd. To byli ich obrońcy przed zalewem nowego okupanta i przed formami takiego zalewu, jak właśnie choćby wspomniana kolektywizacja. To były przecież też akcje rozbicia więzień ubeckich, gdzie więzieni byli polscy patrioci. No, głośna akcja choćby dowodzona przez Antoniego Hedę Szarego w 1945 roku, rozbicia więzienia w Kielcach, gdzie uwolniono blisko 700 więźniów. Brawurowa, wspaniała akcja, zresztą za którą później Szary dostał czterokrotną karę śmierci. Na szczęście nie wykonał. No, ja miałem zaszczyt poznać Szarego i przez lata słuchać jego wspomnień i on formułował tam bardzo takie ciekawe zdanie, mianowicie, bo tak prowokacyjnie pytaliśmy jako młodzi, ale panie pułkowniku, później generale, on został przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego awansowany do stopnia generała. Panie generale, ale po co? Warto było bić się czy nie być? No bić, no bo to jest to odwieczne polskie pytanie, to odwrócenie Hamleta, nie być albo nie być, tylko bić się czy nie bić. I on mówił tak, nasza postawa to był manifest wolnej Polski przeciwko Polsce skundlonej. Bo oni też mieli świadomość, że znaczna część polskiego społeczeństwa uległa tej obrzydliwej magii bolszewizmu, komunizmu i zaczęła współpracę z nowym okupantem. I on nazywał tę grupę społeczną Polską skundloną, a oni byli Polską bohaterską, Polską heroiczną. Z tego wyprowadzali jakby siłę do swojego działania. Więc ten element obronny i te liczby wskazują, że było to de facto powstanie, a i ofiary ogromne. Wykonano przecież na żołnierzach wyklętych, sądy wydały 8 tysięcy wyroków, tak się ocenia. Wykonano 4,5, prawie 5 tysięcy wyroków śmierci, czy właściwie można powiedzieć dokonano 5 tysięcy zbrodni sądowych. Dlatego, że były to absolutnie bezprawne działania, ponieważ ci żołnierze, ci oficerowie, którzy wtedy walczyli, walczyli o to, co jest w życiu każdego państwa najważniejsze, o suwerenność. Dodam jeszcze jeden przykład smutny, który też ostatnio został przez nasz dziennik z kolei ujawniony. Mianowicie, jak państwo pewnie wiedzą, jest inicjatywa powstania Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. I co się okazuje? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego wnioskowano o przydzielenie subwencji, nawet subwencji pochodzących z funduszu norweskiego, to jest taki fundusz wspierający państwa, które weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku i Norwegia między innymi, wprawdzie nie członek Unii, ale wspiera inicjatywy między innymi na polu kulturalnym. I ówczesny minister kultury Bogdan Zdrojewski, obecny europarlamentarzysta, daje decyzję odmowną, nie rekomenduje tego projektu. I uwaga, w rubryce dotyczącej zapotrzebowania społecznego na tego typu placówkę wpisane jest 0 punktów, to znaczy, że Muzeum Żołnierzy Wyklętych nie odpowiada zapotrzebowaniu polityki kulturalnej państwa. Rzecz niezwykła. Jeżeli zestawimy to z faktem, że ten sam Bogdan Zdrojewski jako minister kultury na Kongres Kultury Polskiej we Wrocławiu zaprasza jako gwiazdę Zygmunta Baumana, oficera Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oficera politycznego KBW, to zachodzi...
Którego korpus cały rozprawiał się z tym.
Który rozprawiał się z podziemiem.
To stworzony w ogóle po to.
Po to właśnie. To w tym celu KBW powstało. To zachodzi w tym momencie pytanie. Owszem, w wersji tej deklaratywnej państwo czci żołnierzy niezłomnych, wyklętych, no ale podajemy przykłady, które świadczą o tym, że pamięć o nich tak naprawdę została przejęta, czy też państwo zostało wyręczone przez obywateli. Bo proszę zwrócić uwagę, że większość inicjatyw, które ma na celu uczczenie żołnierzy niezłomnych, to są inicjatywy społeczne, inicjatywy obywatelskie, inicjatywy oddolne. I chwała Bogu, dlatego że inaczej byśmy nie mieli żadnych form upamiętnienia na taką skalę, na jaką już mamy. Pamiętajmy, że pierwsze próby upamiętnienia żołnierzy wyklętych to jest początek lat 90., kiedy choćby środowisko Ligi Republikańskiej, kierowanej wówczas przez Mariusza Kamińskiego, obecnego wiceszefa Prawa i Sprawiedliwości, zrobiło ogromną wystawę poświęconą żołnierzom wyklętym. Powstał wtedy album Adama Borowskiego o żołnierzach wyklętych. Powstało ileś inicjatyw, które jeszcze przed momentem, kiedy Instytut Pamięci Narodowej powstał, przed momentem, kiedy tych inicjatyw było coraz więcej, jakby wprowadzały obywateli w temat, który no, siłą rzeczy był nieznany, bo miał być zapomniany. Taka była propaganda komunistyczna. Teraz tych inicjatyw jest ogromnie dużo. To jest to wspaniałe dzieło, które tu Tadeusz Płużański i Fundacja Łączka czyni, aby upamiętnić, wydobyć już nawet w tym sensie fizycznym tych bohaterów, nie z niepamięci, ale wręcz z ziemi, prawda? Jest Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, o którego inicjatywach pewnie dzisiaj jeszcze powiemy. No są inicjatywy choćby takie jak inicjatywa Fundacji Wolność i Demokracja Michała Dworczyka, czyli bieg. To się tropem wilczym nazywa, to odwołanie do wiersza Zbigniewa Herberta o żołnierzach wyklętych, gdzie w tym roku prawie 20 tysięcy osób w 80 miastach w Polsce wystartuje w biegu liczącym 1963 metry. Czyli jest to nawiązanie do daty, kiedy zginął ostatni żołnierz niezłomny, czyli Lalek w Majdanie Kozic Górnych na Lubelszczyźnie. Piękna inicjatywa. I co najważniejsze, a co myślę przeraża właśnie środowiska, o których tutaj już wspominaliśmy, to, że w te inicjatywy włącza się młode pokolenie, które w żołnierzach wyklętych widzi punkt zaczepienia i punkt odniesienia do budowania tożsamości współcześnie. Tak jak w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo był duży kładziony nacisk na to, aby oddawać hołd powstańcom styczniowym i z tych powstańców styczniowych czerpano siłę na okres epopei legionowej czy okres II Rzeczpospolitej, tak jak z tradycji legionowej czy tradycji wojny bolszewickiej czerpali żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego i żołnierze niezłomni, tak teraz to współczesne młode pokolenie, bo proszę zwrócić uwagę, że w tych uroczystościach, w tych obchodach, w tych inicjatywach biorą udział 18, 20, 25-latkowie, rzadko starsi. Oni traktują żołnierzy niezłomnych jako punkt odniesienia. I to jest pocieszające, ale też zrozumiałe, że wywołujące furię u tych, którzy chcieliby w Polsce trzymać nadal rząd dusz. Na szczęście ten czas się, miejmy nadzieję, kończy.
Jeśli można dodać do tego, co Jan Kasprzyk powiedział, to istnieje kolosalna różnica między podejściem II Rzeczpospolitej, tego państwa w pełni wolnego, niepodległego, do bohaterów polskich walczących o wolność. I tutaj właśnie mamy przykład powstańców styczniowych, a tej tak zwanej III Rzeczpospolitej, która w przeciwieństwie do drugiej już nawet nie można powiedzieć, że jakąkolwiek, prawda, otacza opieką. Ja wypowiem się tutaj twardo, prawda? Trzecia Rzeczpospolita ma w pogardzie swoich bohaterów, tych, którzy walczyli właśnie o Polskę wolną i niepodległą. I znowu wrócę na warszawską łączkę, prawda? Gdyby podobna sytuacja miała miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym, gdyby, załóżmy, prawda, na grobach powstańców styczniowych postawiono jakieś groby czy inne, prawda, inne, inaczej by ten teren został zabudowany.
Groby ich oprawców,
nawet. Tak, nawet groby ich oprawców, to druga Rzeczpospolita zrobiłaby wszystko, żeby tych ludzi wydobyć, prawda? I to natychmiast, nie patrząc na żadne, prawda, przepisy prawne, które podobno blokują. To by była sprawa priorytetowa, wydobyć bohaterów. A trzecia Rzeczpospolita co robi? No, pod pozorem dbałości, prawda, o żołnierzy niezłomnych pan prezydent Komorowski, prawda, deklaruje, że chce pomóc tej sprawie. Wprowadza się przepisy wyjątkowo szkodliwe. Prawda? Powiedziano nam, że nie możemy wydobyć z dołów śmierci, ekshumować rotmistrza Pileckiego, generała Fildorfa, dopóki nie zostanie zmienione w Polsce prawo. Odpowiednie ustawy znowelizowano. Kancelaria prezydenta Komorowskiego znowelizowała te ustawy, przesłała do Sejmu. Tylko co zakłada to prawo? Trzeba się przyjrzeć konkretnym zapisom. I otóż okazuje się, że wydobycie, ekshumacja naszych bohaterów została uzależniona od zgody tych komunistycznych rodzin, które leżą na górze, bo wojewoda, który może co prawda wydać decyzję, prawda, przenosimy grób pana Kryża, przenosimy grób pana Modlingera czy innego komunistycznego aparatczyka, prawda, w inne miejsce, ale może to zostać zaskarżone przez rodziny komunistów, prawda? Na tyle zaskarżone, że może być to proces nieodwracalny. Prawda? Sąd może przecież wydać decyzję, że rację mają ci te rodziny komunistów. No więc jest to całkowity paraliż procesu wydobycia naszych bohaterów narodowych, niedopuszczalny w II Rzeczpospolitej.
Prawda? Czyli żołnierze niezłomni wyklęci za komuny, ale też wyklęci w III Rzeczpospolitej, bo ponieważ no, nie można zrobić prawdziwego takiego pogrzebu z honorami, bo to przecież bohaterowie, to elita polska, przecież tak trzeba byłoby nazwać tych żołnierzy.
Jak widać, państwo polskie nie uznaje ich za bohaterów, nie uznaje ich za elitę, woli taki stan, prawda, kiedy oni są w tych dołach śmierci. Ja staram się zrozumieć tę całą sytuację, dramatyzm tej historii. Prawda? Możemy sobie wyobrazić pogrzeb rotmistrza Witolda Pileckiego. Przecież tam przyjdą tłumy ludzi, tłumy Polaków i taki pogrzeb Pileckiego może przyćmić pogrzeb Wojciecha Jaruzelskiego. Dzisiaj władze, łącznie z Bronisławem Komorowskim, wolą oddawać hołdy zbrodniarzom, prawda? Tym, którzy rzeczywiście walczyli, zaczynali swoją karierę od walki z żołnierzami niezłomnymi. Przypomnę, że Wojciech Jaruzelski dostał Krzyż Walecznych właśnie za walkę z bandami, czyli naszym podziemiem niepodległościowym. Tak samo zresztą Zygmunt Bauman też dostał Krzyż Walecznych za to samo, prawda? Że zwalczał bandy, czyli żołnierzy niezłomnych. Tu jest ten punkt wspólny między Jaruzelskim i Baumanem. Prawda? Jaruzelski był honorowany przez państwo, prawda? Był doradcą Komorowskiego i ostatecznie oczywiście został pożegnany z honorami, ale właściwie się nie powinniśmy temu dziwić, bo to zostało zapisane przy okrągłym stole. Prawda? Ten właśnie kształt dzisiejszej Polski, a zarazem abolicja dla komunistycznych zbrodniarzy, z drugiej strony honorowanie ich za życia i po śmierci. To samo, prawda, mamy z Zygmuntem Baumanem, który tak na dobrą sprawę, no przynajmniej moim zdaniem, powinien stanąć przed sądem, prawda, bo w świetle prawa to, co robił ten Krzyż Walecznych, to była zbrodnia komunistyczna i nie jest ważne, czy on bezpośrednio strzelał do naszych żołnierzy polskich, czy nawet tylko, prawda, dowodził, czy tylko rozkazywał tymi, którzy strzelali. W obu przypadkach nawet ułomne polskie prawo określa to właśnie jednoznacznie, zbrodnia komunistyczna. I to prokurator powinien zapukać do drzwi w Lidz, prawda, mieszka pan Zygmunt Bauman, dzisiaj profesor, prawda, uważany za socjologa wybitnego, prawda, filozofa idei, prawda, autorytet moralny dla wielu środowisk w Polsce. prawda? Ale jego powinien prześwietlić prokurator. U nas się ściga tych, którzy mówią prawdę o Zygmuncie Baumanie, czyli polską młodzież kibiców, prawda? To też jest oczywiście postawione na głowie, prawda? I pokazuje, czym jest trzecia RP, czym są jej władze. Powtarzam, bardziej zależy im na honorowaniu zbrodniarzy, a nie naszych bohaterów.
No właśnie, bo tutaj prokurator zapukał do drzwi tych, którzy w proteście właśnie młodych ludzi przeciwko spotkaniu z Baumanem na Uniwersytecie Wrocławskim protestowali. Ale to jest właśnie ten grzech pierworodny III Rzeczpospolitej. Jeżeli w 1989 roku nie nazwało się po imieniu, że walka o niepodległość była dobra, a zniewalanie narodu było złe, no to w tym momencie doszło do absolutnego pomieszania pojęć, co utrwala przez kolejne lata choćby właśnie środowisko już wspomnianej Gazety Wyborczej, że właściwie każdy w tym konflikcie miał rację, że właściwie była to wojna domowa, że no nie można odsądzać od czci i wiary tych, którzy dali się zwieść komunizmowi, bo to była piękna idea. No tak samo można by spokojnie mówić o tych, którzy dali się zwieść narodowemu socjalizmowi, bo to była dla niektórych Niemców zapewne również piękna idea. Komunizm i narodowy socjalizm są zbrodniczymi ustrojami. W związku z tym, jeżeli rozmyjemy tę prawdę, jeżeli będziemy mówić o tym, że każdy tu troszeczkę ma rację, no to tak samo ma troszeczkę rację żołnierz Wehrmachtu czy SS i żołnierz Wojska Polskiego w 1939 roku. Też będzie. Każdy miał swoją rację. To nie jest tak. To jest właśnie relatywizowanie. Prawda jest prawdą, kłamstwo jest kłamstwem, dobro jest dobrem, a zło złem. Gdyby tak to zostało nazwane 25 lat temu, nie mielibyśmy tych problemów, o których teraz wspominamy i tych przykładów świadczących o tym, że tak na dobrą sprawę, gdyby nie ten czynnik właśnie obywatelski, ci żołnierze być może w wersji takiej deklaratywnej byliby upamiętniani, natomiast nic by za tym realnie nie szło i nic by z tego nie wynikało. No to jest niestety na przykładzie żołnierzy niezłomnych widać grzech pierworodny okrągłego stołu, który tworzył trzecią Rzeczpospolitą. Zresztą też należy pamiętać, że w przypadku bardzo wielu osób i środowisk, które starają się właśnie ten problem spłycać i relatywizować, to jest też obrona pewnego własnego sumienia, ponieważ bardzo często zdarzało się, że rodziny tych osób były bardzo mocno, albo osoby te osobiście, związane z środowiskiem czy z tym reżimem komunistycznym, który niepodległościowe podziemie niszczył, tępił i starał się nie tylko zmieść je z powierzchni Polski, ale również zmieść z pamięci o ich dokonaniach. I pewnie tu tkwi problem. Ja nigdy nie zapomnę, jak czytając swego czasu wspomnienia Jacka Kuronia, natknąłem się na ogromny fragment dotyczący jego wywodów na temat Józefa Kurasia Ognia, którego on oczywiście bardzo, bardzo i w okrutnych słowach krytykuje i potępia. Tylko trzeba pamiętać, że mniej więcej w tym samym czasie Jacek Kuroń zakładał Czerwone Harcerstwo i w tym momencie ta opowieść staje się jasna i zrozumiała.
Trwają rozmowy właśnie na temat, jak zachować pamięć o wielkich Polakach. Mówimy przede wszystkim o żołnierzach niezłomnych i również Państwa zapraszamy do naszych rozmów. Numery telefonów już za chwilę Państwu się wyświetlą na ekranach. Wiemy, że wiele jest różnych form zachowania pamięci, między innymi kultura, między innymi sztuka, między innymi muzyka, wiele zespołów i takich młodzieżowych i nie tylko, ale do młodzieży szczególnie przemawia gdzieś tam ten rap, hip-hop, ale też i inna muzyka. Jedną z nich na pewno jest Maleo Reggae Rockers i Kasia Malejonek w piosence pod tytułem Jedna chwila i bardzo chcę, abyśmy wszyscy posłuchali i obejrzeli ten teledysk.
Bardzo piękna piosenka zresztą.
O zdrajcach narodu! Niech żyje Polska!
Okazję zobaczyć teledysk pod tytułem Jedna chwila. Myślę, że to jest bardzo ważna, też bardzo ważna inicjatywa, robienie właśnie takich teledysków, robienie wszelkiej maści, można powiedzieć, takich różnych i spektakli, i muzyki, i wielu, wielu innych jeszcze widowisk, które przypominają tamte straszne tragedie. Wiem, że już mamy telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz Niemiec, witam księdza redaktora i pana Pużarskiego oraz pana Kasprzyka, szanownych gości. Mnie się wydaje, że przypominając sobie postać rotmistrza Pileckiego, trzeba mieć to na myśli, że jednak wiele osób, które tutaj były cytowane, mają pochodzenie żydowskie. Ja czytałem taką książkę Johna Sacka, Oko za oko. On tam napisał, że 80% w aparacie ówczesnego UB to byli Żydzi wypuszczeni do Oświęcimia. Poza tym, o ile wiem, to rotmistrz Pilecki znał Cyrankiewicza, który też był pochodzenia żydowskiego w Oświęcimiu. I on prawdopodobnie kolaborował, nie wiem, czy są jakieś dowody, panowie może wiedzą, z władzami obozu. I bojąc się, że coś może wyjść na jaw, przypieczętował jego śmierć. To byli ludzie, tak jak Pilecki, jak panowie tutaj powiedzieli, czy Fildorf, którzy nie mogli być skazani za jakieś śmierci żołnierzy UB czy tak dalej. To byli cywile, którzy w sposób polityczny próbowali budować państwo polskie. Więc byli jak gdyby bardzo daleko od tych band, jak to pisał Blumstein. Jednak i tak musieli zginąć, ponieważ to psuło sumienie tym władzom, tak myślę. No to tyle bym miał.
Dziękujemy, panie Januszu.
Jeśli można odnieść, no to rzeczywiście, jest... Jest tak, że tutaj dla komunistów płeć, wiek, prawda, czy stan, prawda, również duchownych, prawda, mordowano i tych właśnie walczących, i tych działających politycznie. To jest geneza komunizmu w Polsce, prawda, która jest budowana na dwóch filarach, możemy powiedzieć. Z jednej strony zbrodnia, czyli mówiąc brutalnie, wyrżnąć jak największą ilość Polaków. Da? Żeby potem zastąpić, wejść na ich miejsce. Da? Z drugiej strony kłamstwo. Te dwa filary zbudowały w Polsce komunizm, bo właśnie okupację na przykład nazywano wyzwoleniem. Prawda? Mordowanie Polaków było też wyzwalaniem. No, rzeczywiście wyzwalali tych ludzi, naszych bohaterów, tylko wyzwalali ich całkowicie, prawda? Od życia, prawda? Zrzucając do tych dołów śmierci. No tutaj sprawa Cyrankiewicza rzeczywiście jest bardzo, bardzo ciekawa, bo nie ma co prawda twardych dowodów na to, że Cyrankiewicz był współpracownikiem gestapo obozowego, ale po przeprowadzeniu procesu poszlakowego możemy taki wniosek wyciągnąć, prawda? Że on stanowił zagrożenie właśnie dla tej formacji, którą stworzył rotmistrz Witold Pilecki, Związek Organizacji Wojskowych. Założył rotmistrz Witold Pilecki na terenie obozu w Auschwitz. Ta struktura zbrojna więźniarska miała obóz wyzwolić, prawda? I istnieją relacje wskazujące na to, że Cyrankiewicz właśnie donosił o tym, prawda? O tych planach do gestapo, a Pilecki się o tym dowiedział. No, łatwo sobie wyobrazić, że taki człowiek nie mógł przeżyć, prawda? Skoro znał przeszłość człowieka, który zostawał właśnie premierem, bo tu jest też ciekawa zbieżność. Prawda? W momencie, kiedy sądzono rotmistrza Pileckiego i całą grupę, czyli w marcu 1948 roku, Józef Cyrankiewicz zostawał premierem PRL-u na wiele lat, prawda? I do dziś na przykład jadąc do obozu w Auschwitz możemy zobaczyć w baraku polskim Józefa Cyrankiewicza jako jednego z twórców tej konspiracji więźniarskiej, prawda? Tym ta wystawa się różni od tej, która była w PRL-u przygotowywana, że dodano tam małe zdjęcie i biogram Witolda Pileckiego.
Głównego inicjatora.
Tak. Cyrankiewicz ukradł życiorys Pileckiemu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że podkrada ten życiorys Władysław Bartoszewski, o którym mówiliśmy, ale mieliśmy też, prawda, jeśli chodzi o Pileckiego i Auschwitz, no, rzecz całkowicie skandaliczną, czyli niezaproszenie dzieci Witolda na uroczystość, prawda, 70. rocznicy uwolnienia więźniów, bo nie, ja bym nie powiedział wyzwolenia, prawda? Pamiętajmy, że Armia Czerwona, już abstrahując od tego, czy bardziej Rosjanie, czy Ukraińcy, no tam rzeczywiście było trochę Ukraińców, prawda, zgarniętych przez front, po prostu zmobilizowanych do armii. Oni, jeżeli cokolwiek wyzwolili, to wyzwolili właściwie puste baraki. Większość więźniów została wyprowadzona wcześniej, prawda? 18 stycznia 1945 z obozu w Marszach Śmierci wyprowadzono ponad 50 tysięcy ludzi, prawda? Więc Sowieci praktycznie nie wyzwolili tego obozu, tak samo jak nie wyzwolili Warszawy, prawda? Bo wyzwolili tylko mury zrujnowanego, zniszczonego miasta. Ja bym powiedział więcej, że w mojej opinii Sowieci niczego w ogóle w Polsce nie wyzwolili. To wyzwolenie właśnie polegało na masowych mordach, grabieżach, gwałtach, rabunkach. Tak wygląda prawda i szkoda, że świat podczas 70. rocznicy nie usłyszał, prawda, o rotmistrzu Pileckim, o jego dobrowolnej, podkreślam, ochotniczej misji, a wpisał się znowu w to sowieckie kłamstwo, że to Sowieci wyzwolili ten obóz.
Natomiast nie zabrakło miejsca dla potomków Rudolfa Hessa, komendanta obozu, co już brzmi zupełnie, można by powiedzieć, absurdalnie, ale niestety było faktem. Natomiast jeszcze odnosząc się do wypowiedzi pana, jest pewien też budowany stereotyp dość niebezpieczny, mianowicie podziemia niepodległościowego jako podziemia antysemickiego. Który to stereotyp w dużej mierze publikacje właśnie te rozmywające problem powojennych lat podtrzymują, bo on jest dość wygodny. W tym momencie łatwiej mówić o żołnierzach niezłomnych jako o tych, którzy niedobitków z Holokaustu jeszcze wyrżnęli. Więc trzeba pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy. Nikt z podziemia niepodległościowego nie wykonywał wyroków śmierci, czy też nie wykonywał akcji zbrojnych na osobach, dlatego że były pochodzenia żydowskiego. Wykonywano te wyroki śmierci, wykonywano akcje zbrojne, dlatego że osoby te były funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Milicji Obywatelskiej czy PPR-u. To, że często było to tożsame z narodowością, to jest zupełnie inna sprawa. Walczono z komunistami, którymi byli Żydzi, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie. Walczono z tymi, którzy byli wyznawcami ideologii zła, ideologii, która miała tutaj być zainstalowana w Polsce. Którzy zniewalali Polskę. I w tym momencie rzeczą, bo to jest często argument na przykład choćby w stosunku do Józefa Kurasia, ognia podnoszony, że ogień zamordował 7 Żydów gdzieś tam w powiecie nowotarskim. Nie zamordował 7 Żydów. Zamordował w akcji odwetowej 7 funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, a akurat tak się złożyło, że były to osoby pochodzenia żydowskiego. Równie dobrze mogły to być osoby pochodzenia rosyjskiego, polskiego, ale były po prostu tymi, które zniewalały Polaków. A Kuraś brał w tym momencie Polaków w tej jego jurysdykcji partyzanckiej w obronę, więc też warto o tym pamiętać, dlatego że jakby nakładanie tego stereotypu, że była to walka o jeszcze takim tle narodowościowym i antysemickim, jest w to graj osobom, które chcą postponować pamięć o żołnierzach niezłomnych. Walczono z komunistami.
Mamy już następny telefon, bardzo proszę.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz telefonuje zawsze. Mirosław z Lubuskiego, z Jasienia. No, trzeba powiedzieć, że panowie tutaj poruszają bardzo trudny temat, stąpają po kruchym lodzie, narażają się, choć już tyle lat minęło, 70 i więcej. Ja jestem doskonałym przykładem, moja rodzina też jest doskonałym przykładem tej bezwzględności komunistów i ich następców ze względu na to, że oni nie odpuszczają i w różny sposób do dzisiejszego dnia potrafią życie człowiekowi tak umilić, że człowiek po prostu naprawdę w współczesnym wymiarze sprawiedliwości też się gubi i nie znajduje po prostu ratunku w wielu sprawach. Mam tu na myśli uzupełnienie prawa przez ludzi, którzy dzisiaj sprawują władzę w Polsce. Na przykład pozwolenie na marsze, pozwolenie na jakieś tam strajki, na to, na tamto. Jeżeli to by było w formie na przykład litery prawa, tak, takiej adekwatnej do rzeczywistości, to bym się z tym nie dziwił. Ale jeżeli oni wszystkiego od nas wymagają, a sami się nie pytali nas, czy mogą rozkraść cały majątek. I ja tutaj widzę w tym wszystkim do dzisiejszego dnia zrujnowanie gospodarki naszej, czyli tej infrastruktury. Ludzie się boją pieniędzy składać w bankach, bo po prostu szukają moralnie wątpliwych osób z dobrym wykształceniem prawniczym, dajmy na to bankowości, a później mogą te pieniążki defraudować i nie ma po prostu ratunku w tym wymiarze. Jeżeli chodzi o bohaterów wyklętych, zgadzam się z panami w całej rozciągłości tego tematu. Jest to temat, który wymaga naprawdę, ja nie wiem, czy w ogóle jesteśmy uprawnieni aż tak moralnie ze względu na ten okrągły stół, że nie podejmujemy walki takiej naprawdę, nie mówię zbrojnej, ale walki po prostu stanowczego oporu. Bo ten ostracyzm, który my wykonujemy względem ich, to nic nie robi. Oni nie mają ukorzeniowienia w narodzie. Oni przeszli z systemu totalitarnego i weszli w Brukselę. I bo nie mieli tutaj po prostu wsparcia w narodzie. I ten naród, moim skromnym zdaniem, w całym przekonaniu, jest do dzisiejszego dnia okradany. Jeżeli tego nie zmienimy, jeżeli nie postawimy naprawdę na wartościowych ludzi, na prawo, na literę prawa, na ludzi, którzy będą w tym prawie uczestniczyć i chronić nasze obywatelstwo, naszą godność i nasz majątek, to nic nie zrobimy, bo widać na przykład, kto się z nimi dogadał w formie na przykład uczciwości, prawda, i tak dalej, to oni później po jakimś czasie wykańczają. Mamy tutaj, ja jestem przekonany...
Panie Mirosławie, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo rozległy temat, który pan podejmuje i bardzo dziękuję, że pan zaczepiał te wszystkie sfery, bo to widać, że no jest ten ogół i ten wyraża się w szczególe. Szczegółem tutaj jest dzisiaj pamięć o żołnierzach niezłomnych.
No tak, ale można powiedzieć, Polakach. Że właściwie pan opisał to, że mamy Polskę... Na pewno nie taką, za którą żyli i umierali, dla której żyli i za którą umierali żołnierze niezłomni, bo jednym z haseł, jakie choćby zawarte są w tym rozkazie rozwiązującym Armię Krajową generała Okulickiego w 1945 roku, jest hasło Polski sprawiedliwej i Polski w pełni demokratycznej. Tak Okulicki to formułował, co żołnierze niezłomni, ale myślę, że te słowa Okulickiego to jest też testament do działania dla nas współczesnych, bo tam w zasadzie ani na jotę nic się nie zmieniło. Te cele, o które musimy dążyć, no formy się zmieniają, ale cele są te same. Musimy walczyć do w pełni suwerennej, niepodległej, sprawiedliwej i demokratycznej Polski. Tak Okulicki to określał i tak to ten testament był wypełniany. Ja bym się jeszcze odniósł do tego, co ojciec wspomniał przed telefonami. Mianowicie rzeczą niezwykle cenną jest to, że ta podziemna armia powróciła również w kulturze. Często nie tej, a właściwie wyłącznie nie tej państwowej, ale tej właśnie oddolnej, tworzonej przez obywateli, tworzonej przez młodych muzyków, plastyków. Aż serce rośnie, kiedy widzi się na przykład różnego rodzaju grafiki noszone przez młodych ludzi na koszulkach. Grafiki wyobrażające tych, którzy walczyli wtedy o niepodległość, Zaporę, Inkę, Łupaszkę, wielu, wielu innych. Powstają płyty, powstają nagrania, są koncerty, są spektakle. Tych wydarzeń przez najbliższe dni będzie bardzo dużo. Ja, korzystając z okazji, chciałbym państwa gorąco zaprosić w najbliższą sobotę w Warszawie od godziny 11:00 będzie miał miejsce 4. warszawski maraton filmowy, filmów dokumentalnych poświęconych żołnierzom niezłomnym. Będzie on odbywał się na terenie najlepszego chyba, jednego z najlepszych w Polsce, a najlepszego w Warszawie liceum, czyli liceum Stanisława Staszica, co też jest ciekawe, że wśród młodych ludzi dobrego liceum te filmy poświęcone żołnierzom niezłomnym, filmy Aliny Czerniakowskiej i wielu, wielu innych twórców zostaną zaprezentowane. To w najbliższą sobotę, czyli jakby takie wprowadzenie do Dnia żołnierzy Niezłomnych. Też gorąco zapraszam, bo rzecz związana jest z zakonem ojców, mianowicie 8 marca na Karolkowej u ojców redemptorystów w Warszawie. Koncert poświęcony żołnierzom niezłomnym w wykonaniu aktorów scen warszawskich w reżyserii Barbary Dobrzyńskiej wieczorem po mszy świętej, wieczorem. wieczornej. Tych wydarzeń zresztą będzie niezmiernie dużo. Myślę, że w tej części radiowej będziemy o nich przypominać. Ale też warto pamiętać, żebyśmy 1 marca oddali również hołd żołnierzom niezłomnym w formie takiej, jaką możemy uczynić w każdym miejscu w Polsce, nie tylko w Polsce, tam gdzie losy Polaków rzucają, możemy, bo nie każdy przyjedzie do Warszawy, nie każdy ma w okolicy miasto czy miasteczko, gdzie jest pomnik, ale możemy na przykład wywiesić biało-czerwoną flagę. To jest niezmiernie ważne. Pamiętajmy, że dzień, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wprawdzie nie jest to dzień wolny od pracy, choć w tym roku jest, bo jest to niedziela, jest to święto państwowe. A przez to należy rozumieć, że biało-czerwona flaga powinna być elementem każdego polskiego domu. Przynajmniej w ten sposób pamiętajmy o nich, bo to też jest budowanie w swoim najbliższym otoczeniu, wśród swoich znajomych i zamanifestowanie przywiązania do wartości, do których również żołnierze niezłomni nawiązywali. Być może, jeżeli będziemy częściej manifestować takie postawy, to nie będziemy mieć sytuacji takiej, jak ostatnio media opisały, że w jednej miejscowości, to łaskawie nie powiem której, do chwili obecnej jest ulica prezydenta Bolesława Bieruta, i toczy się tam wewnętrznie spór w miejscowości, a niemalże być może będzie referendum, czy warto tę ulicę tego komunistycznego zbrodniarza zachować, czy nie. Może manifestujmy swój patriotyzm choćby tą biało-czerwoną flagą, żeby ludzie z naszego otoczenia takich dylematów nie mieli. Potrafili bandytów i tych, którzy Polskę najechali i niewolili, odróżnić od bohaterów, którzy jej bronili.
Warto na pewno podkreślić, że mówiąc o na przykład Bolesławie Bierucie, no rzecz jasna, ja bym go nigdy nie nazwał prezydentem, prawda? To był po prostu sowiecki namiestnik, prawda? Na skolonizowaną przez Stalina Polskę, ale jest pewna prawidłowość, prawda? Jeżeli mówimy o tej władzy w ogóle, prawda, która tutaj przyjechała na sowieckich czołgach i została zainstalowana, prawda, przez Moskwę i przez Kreml, to spojrzyjmy na to w ten sposób. Prawda? Ci ludzie, tacy jak Bierut, Radkiewicz, Romkowski, czyli szefowie bezpieki, prawda, ale też Berman, Mintz, to kierownictwo, prawda, ówczesnej partii i państwa, to było obce ciało. Prawda? To byli ludzie może urodzeni w Polsce, prawda, metrykalnie Polacy, ale oni bardzo szybko we wczesnym młodzieńczym wieku przeszli na komunizm. Oni w tym momencie zdradzili Polskę. Oni się tej Polski wyrzekli. Większość z nich była pensjonariuszami, prawda, przedwojennych polskich więzień. Siedzieli po prostu za komunizm. Prawda? Siedzieli...
Co zresztą często uratowało ich od czapy w czasie czystek stalinowskich w Rosji.
To jest zresztą właśnie paradoks tej całej sytuacji. I tacy ludzie, prawda, nastawieni antypolsko, ci, którzy zdradzili Polskę właśnie, objęli rządy z mocy Stalina i to jest właśnie pewien proces szalenie ciekawy, bo władza stalinowska nie objęła rządów, prawda, wskutek tego, że poprzednie pokolenie odeszło, prawda? To nie była naturalna wymiana elit. Prawda? Oni właśnie musieli przedwojenną Polskę wymordować, prawda, żeby dojść do władzy. Potem musieli dokonać kłamstwa, czyli fałszerstwo. Sfałszowano wybory w 1947 roku. Wiadomo, że wygrała partia Stanisława Mikołajczyka, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast ogłoszono, prawda, Polsce, Polakom i światu, że wygrali komuniści. Także pragnę podkreślić, to jest, wydaje mi się, szalenie ważny punkt. Władza komunistyczna nad Polską nigdy nie była legalna. To byli uzurpatorzy, prawda? Raz właśnie ludzie skazani, prawda, w prawdziwej Polsce na wyroki, prawda? Odsiadujące te wyroki, a z drugiej strony ludzie, którzy doszli do władzy w sposób całkowicie nielegalny. I to trwało do 1989 roku. Jak dzisiaj ktoś mówi, że powtarza...
Przepraszam, że wejdę słowa, kto wie co dalej, bo też mamy przecież sygnały o wyborach różnych, które są już za nami i...
No właśnie, te fałszerstwa podejrzewam, że cały czas trwają. To jest zgodne z pewną właśnie praktyką zastosowaną tutaj na Polakach, prawda? Po 1948 1944 roku, ale nie dajmy się też zwieść tej propagandzie, która trwa dalej, że w Polsce była jakaś wojna domowa, prawda, że Polak strzelał do Polaka, że brat zabijał brata, prawda? Bratem Polaka nie był funkcjonariusz NKWD, prawda? To nie byli Polacy, to byli po prostu Sowieci. Sprawa wyglądała w ten sposób, że z jednej strony walczyło polskie wojsko, żołnierze, których dzisiaj nazywamy żołnierzami niezłomnymi, a z drugiej byli właśnie żołdacy, prawda? Sowieccy najeźdźcy. I nawet mimo tej, prawda, dosyć licznej struktury, tak jak Jan Kasprzyk mówił, prawda, szacuje się, że około 180 tysięcy polskich żołnierzy przeszło przez szeregi tej podziemnej armii, tej drugiej konspiracji niepodległościowej, to oni nie mieli szans, prawda, w zderzeniu z potęgą Imperium Sowieckiego, bo Stalin po prostu by tutaj oddelegował kolejne dywizje NKWD-owskie, prawda? Ale jeszcze słówko odnośnie tej wymiany elit, prawda? Niestety to trwa do dzisiaj, prawda? Bo polskie elity zostały zastąpione przez pseudoelity sowieckie. I dzisiaj my mamy czcić, prawda, takich ludzi jak Jaruzelski, Siwicki, Kiszczak, ale też z tej drugiej strony stołu, prawda? Pamiętamy, jaki pogrzeb wyprawiono Tadeuszowi Mazowieckiemu, który, no trzeba to też powiedzieć otwarcie, był stalinowcem, prawda? No od tego zaczynał. On co prawda nie zabijał, prawda? Nie strzelał w tył głowy, ale zabijał piórem, prawda? On opluwał żołnierzy niezłomnych, on opluwał biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i państwo polskie, prawda? Dzisiaj urządziło mu wspaniały pogrzeb właśnie za to, za grubą kreskę, prawda? Czyli abolicję dla komuny. I w tej konstrukcji nie ma miejsca, prawda? Na rotmistrza Pileckiego, na generała Fildorfa, na Zygmunta Szendzielarza-Łupaszkę, na Hieronima Dekutowskiego-Zapory. Oni zostali zamordowani, mieli zniknąć i ten plan komunistyczny ma dalej obowiązywać, bo dzisiaj Polakom się przedstawia, prawda, inne autorytety, inne elity, ale są to elity posowieckie.
I wiem, że już ktoś czeka dłuższy moment, dlatego zapraszamy. Halo?
Szczęść Boże. Marianna z Warszawy.
Witam serdecznie.
Pozdrawiam najserdeczniej gości, pozdrawiam ojca prowadzącego i jestem w ogóle wzruszona i szczęśliwa, że właśnie mogę słuchać tak wybitnych.
Może, przepraszam Polaków. Pani Marianno, ale przejdźmy do rzeczy, ponieważ już nam się kończy program.
Aha. Ja chciałam podziękować przede wszystkim panu Kasprzykowi oraz panu Płużańskiemu, którego ojca jestem studentką i gratuluję tego wspaniałego ojca. I dziękuję panom za to, co robicie, za to, że przywracacie pamięć, za to, że uczycie prawdziwej historii. Ja się urodziłam po wojnie, ja byłam córką kułaka dręczonego przez komunistów, który opowiadał o historii nas było czworo, mówił tylko nikomu nie mówcie, bo wiadomo było, czym to groziło, prawda? Ja o wielu rzeczach dziś się dopiero dowiaduję, kiedy mam już wnuki. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to ukazywanie historii. A co do Tadeusza Mazowieckiego, też dziękuję za to, że pan Płużański przypomniał, co robił, prawda? Pozdrawiam jeszcze raz i wyrażam jeszcze raz wdzięczność.
Dziękujemy pani, też za miłe słowo. No i niestety tak to jest nieraz z czasem, ale cieszymy się, że w tym zachowywaniu pamięci o wielkich Polakach również tutaj możemy uczestniczyć. Również tutaj możemy naprawdę wolno mówić i telefonują do nas widzowie, czy później będziemy w Radiu Maryja, już na co serdecznie teraz w tym momencie zapraszam, na 21.30. Możemy rozmawiać właśnie na te tematy, bo widzimy, że już tak nie do końca gdzieś się da, albo przynajmniej trzeba się jakoś przemykać, gdzieś sprytnie tą wiedzę przekazywać na temat wielkich bohaterów, bohaterów niezłomnych, a tymczasem dziękuję bardzo panu redaktorowi Tadeuszowi Płużańskiemu, publicyście.
Dziękuję bardzo.
I dziękuję panu Janowi Józefowi Kasprzykowi, aktorowi, prezesowi Związku Piłsudczyków.
Dziękuję pięknie.
I dziękuję bardzo państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Thank you.